Marian. Proszę panów, ja nie wiem jeszcze, co oferują inne biura, tym niemniej w skali naszego zjednoczenia w identyczny sposób postąpiły dwa biura. Dwa następne biura, co prawda, dołożyły po 10%, ale faktem jest, że tam kierownicy mają znacznie mniej niż u nas. Tadeusz, ja proponowałbym zająć się tą grupą szeregowych pracowników. Marian, wolałbym jednak mówić o całym zespole ludzi. Jest i taka sfera argumentacji, tylko chciałbym, żebyście mnie, panowie, prawidłowo zrozumieli. W tym, co powiem, nie ma jakiegoś cienia uszczypliwości. Po prostu przychodzi ktoś z najwyższej kadry i mówi: zważ, ja przez wiele lat, a już jestem powyżej 25 lat w biurze, zostałem ukształtowany, awansowany do czołówki miasta. Przez te lata całe zarabiałem najwięcej. W imię czego ja mam teraz nie dostać maksymalnych poborów, skoro powstała sytuacja, że mogę wskoczyć wyżej niż mam? Tadeusz. No, na pewno to tak powinno być, tylko trzeba jednak patrzeć na tych, którzy stoją niżej, bo ci już mają problem przeżycia. Bo tam, można powiedzieć, jest kwestia pewnych ograniczeń. Bo łatwiej jest ograniczyć się temu, który dużo zarabia. Wynika z tego, że wszyscy musimy zarabiać mniej. Bo gdyby ktoś to uczciwie powiedział: słuchajcie, w całym kraju u nas, że ze względu na to i tak dalej, taka i taka sytuacja, gdyby nam ktoś to uczciwie powiedział, że musimy pracować, tylko żeby te propozycje były, żeby na przykład faktycznie ten, który potrzebuje zjeść ten kawałeczek mięsa, żeby nie musiał stać po troje, bo ten, który zarabia więcej, pośle starą babcię, która ma czas na to i on wtedy to zdobędzie w taki czy inny sposób, przepłacając. I tak samo rozumiem, że przypuśćmy ten, który zarabia, bo już teraz wchodzimy ogólnie bardzo mówiąc, że ten, który przedtem kupował Napoleona, teraz będzie musiał sobie kupić na przykład jakiegoś Martino, prawda? To też koniak, tylko powiedzmy tam troszkę inaczej opakowany. Ale dla tego, który już przy tej oczywiście progresji cen, której przecież nie musimy ukrywać, to przecież dla tego niżej zarabiającego już zaczyna być problem. Bo przecież tak samo są małżeństwa, które się urządzają na nowo, dostają mieszkanie i tak dalej. Co się dzieje? Skąd ci ludzie mają na to wziąć? I oni patrzą, oni to wszystko liczą. I choć to występuje wszędzie, to argumentacja tego typu, że ktoś już zarabiał bardzo dużo, więc automatycznie musi zarabiać jeszcze więcej, jest dla mnie z punktu widzenia społecznego niesłuszna. Zbigniew. U nas pomoce techniczne to są dziewczęta, które często są nadal na utrzymaniu rodziców. I tylko dlatego w większości wypadków one jakoś egzystują. Tadeusz. Rodzice dają jeść, a na kino starczy. Zbigniew. Tak, na kino starczy. Oczywiście. Na bluzkę, na buty. Żeby utrzymać dom z tych pieniędzy, w momencie, kiedy jesteśmy z rodziną, z domem, z normalnymi potrzebami życia, to po prostu staje się niemożliwe. Tadeusz. Ja przepraszam, ale ja w tej chwili jestem w takiej sytuacji, że dostaję w tym miesiącu mieszkanie i trzeba urządzić. Wczoraj zrobiłem takie sobie wyliczenie. To, co potrzebuję niezbędnie, powiedzmy te mebelki w kuchni, no malutka kuchenka. Czy wiecie państwo, że policzyłem na samo drewno, bez robocizny, bez jakichś blatów, bez niczego, wyliczyłem 13 tysięcy złotych. I to rzeczy, które są niezbędne, bez zlewo zmywaka jakiegoś tam z blachy nierdzewnej, czy powiedzmy jakiejś specjalnej armatury. tylko samo drewno, to, które trzeba zawiesić czy postawić. 13 000. Marian, to i tak pan słabo policzył, bo 10 lat temu tyle samo wydałem. Tadeusz, to jest według cennika, a ile jeszcze trzeba dać, żeby to dostać? Zbigniew, jak przeszliśmy na przykłady osobiste, to ja może podam swój przykład, który wydaje mi się jest również symptomatyczny. Mianowicie mój budżet miesięczny 1/3 stanowią wpłaty z biura. I w tym momencie, kiedy budżet miesięczny staje się 1/4, to są wpływy z biura. Ja po prostu zwiększyć muszę obroty po południu, prawda? Tadeusz. Panie, to odpal pan trochę tych zleceń, bo ja nie wiem, gdzie je znaleźć. Marian. Nie mogliśmy znaleźć innej, lepszej metody, to przyjęliśmy brutto za netto, zostawiając resztę do dogadania się w drodze awansu czy dodatku, prawda? Ale nie o tym bym nawet chciał, wiecie panowie, w tym momencie jeszcze mówić, bo chyba nadal mogę liczyć na to, co zawsze przez te 3 dotychczasowe lata było oczywiste. Może się łudziłem, ale chyba nie, że byłem tym, u którego można wszystko załatwić i raczej wytykano mi to, zbyt często nawet, jako wadę, a nie zaletę. Chciałbym i w tym przypadku być też tym dobrym człowiekiem, który i tak dalej. Bez podtekstów dalszych. Czyli na to liczę, że za takiego będziecie mnie nadal mieli. Przecież jak się brałem za to biuro, zresztą nie tylko ja, to mnie się wydawało, że my tu nie wiem czego dokonamy, że będzie to inne biuro. Biuro, które będzie potrafiło bardzo logicznie ustawić i w myśl po prostu tych więzi nieformalnych, całej koleżeńskości, zaangażowania, potrafimy przejść nad wieloma trudnościami. Chciałbym, aby taka atmosfera wróciła do naszego biura. Pewno, że jako jeden z elementów powrotu do tego widziałbym. Ja nie tendencyjnie powiedziałem o tym, że dajemy wszystkim górne pułapy i premia jest makijażem, prawda? I wszyscy co miesiąc przynoszą do domu godziwe pieniądze i robimy z tego imprezę niezależną. Przychodzimy co miesiąc jak po swoje, jak po nagrody, jak po coś, co zupełnie nie ma związku z robotą, a robota aż się pali ludziom w rękach. Tym niemniej działamy w otoczeniu zdefiniowanym i trudno jest utrzymać się w strukturze, która nie przylega do zewnętrznych układów. Ja to wielokrotnie powtarzałem. To, że jest naczelny inżynier zjednoczenia, on raz po raz robi jakieś problemowe narady. No to pisze do mnie, przyślij naczelnego inżyniera. Ale u nas nie ma naczelnego inżyniera. Są generalni projektanci. 3 mam posłać? Nie. A jeżeli 1, to którego? A może po kolei, prawda? I już jest dylemat. Tam zaczynają się denerwować, że nie przyszedł naczelny inżynier. Znów mają z nami kłopot, a myśmy chcieli tylko logicznie się zorganizować. Podałem śmieszny przykład, ale dużo więcej jest znacznie poważniejszych historii. Chociażby takie, że ten kontrolujący, których coraz więcej pojawia się w naszym biurze, już jak do nas idzie, to wie, czego u nas szukać. Bo my się wyróżniamy się szczególną robotą, za którą można stosować wyceny indywidualne. Niczego innego nie sprawdzają, nawet przy przyjęciu bilansu, kiedy nie powinni się tym zajmować, to się uderza w to i wokół tego krąży. Jedni i drudzy kwestionują nasze wyceny, obcinają je, zmniejszają pieniądze dla pracowników. I tych uwarunkowań zewnętrznych jest bardzo dużo i wpływają one na to, że nie możemy być taką jednostką, jaką sobie wymarzyliśmy kiedyś, Są też uwarunkowania wewnętrzne. Zdajmy sobie sprawę z tego jednak, że jak raz po raz ten i ów przychodzi i mówi: ja już tak dalej nie mogę, musimy jednak stać się standardowym biurem z kierownikami pracowni, z działem planowania, z działem produkcji, ze wszystkim, ze sprawdzającym zespołem. W sytuacji, kiedy mówiliśmy, że to jest wszystko zawracanie głowy. Przecież tak wystartowaliśmy z tym biurem, że mówiliśmy, że administracja to powinna być księgowa, magazynier plus intendent i w zasadzie wszystko. No może ktoś do pisania sprawozdawczości. Zbigniew. I dobra sekretarka. Marian. No może nie jedna nawet, bo od dobrej sekretarki bardzo dużo zależy. I ja byłem tak tym jakoś podekscytowany, że no dosłownie żyliśmy tym. Szybko okazało się, że ta ekonomistka to nie chce być sekretarką zarazem, a ten projektant nie chce jej uważać za ekonomistkę i tak dalej, i tak dalej. A jak przyjdzie do trudnej sytuacji z umową, to nie wiadomo, kto odpowiada. No przecież jest mi do tej pory przykro za to, co mnie spotkało. No przyjęliśmy zasadę naturalnego doboru w tym biurze, czyli zupełnie odsunąłem się od jakiegokolwiek narzucania, że tak jak to jest oczywiste w każdym innym przedsiębiorstwie, że dyrektor po prostu wzywa kierownika: od dziś masz nowego pracownika, proszę zapoznać go z robotą. Żadnego takiego przypadku w biurze nie było. I dobór następował w sposób naturalny. I w sytuacji, gdy nagle coś zaczyna trzeszczeć, to ten, co dobiera w tak naturalny sposób sobie ludzi, przychodzi do mnie i oddaje mi ludzi do dyspozycji. Ja mu mówię: no słuchaj, przecież to nie worek kartofli, żebyś go tak przerzucał, prawda? Raz ci się podoba, raz ci się nie podoba jakaś gęba. A on na to: zobacz, kto się podpisał pod angażem, ja czy ty? Ty, no to ty odpowiadasz za tych ludzi. Po paru takich strzałach w różnej materii, wierzcie mi, że ja zaczynam inaczej myśleć. Jak ja mam sytuację taką, i to też powtarzam, no jest ta dyscyplina pracy, z którą trzeba walczyć, tak jak z, powiedzmy, z komarami. Co roku się walczy, nigdy się ich nie wybije i problem stale istnieje. Ja przepraszam, że aż tak wulgarnie o tym mówię, bo powinienem mówić, że jest to to, z czym ja sobie poradzę, bądź już dawno poradziłem. No ale nie mogę dopuścić do takiej sytuacji, że to jest tylko moją sprawą. Jeżeli mamy szefa zespołu autorskiego, to niestety albo on jest tym moim przedłużeniem we wszystkich kwestiach i tym się też zajmuje, prawda? Albo jak się nie zajmuje, to ja muszę znów dośpiewać jakąś urzędniczkę do spełniania tej funkcji w biurze. I cudów nie ma. Tak z każdą sprawą. Jak mi dany zespół projektowy powie, że on sam we własnym sosie nie sprawdzi dokumentacji, co jest dopuszczalne, tylko żąda zespołu sprawdzającego, to ja ten zespół sprawdzający muszę powołać, bo musi wyjść z biura dokumentacja dobra, czyli sprawdzona. I znów przychodzi jeden pan za 5 tysięcy, drugi pan za 5 tysięcy, a pieniędzy coraz mniej dociera do tych projektujących. Zbigniew. Inwestor żąda, żeby był zespół sprawdzający niezależnie od zespołu projektującego. Marian. To jest zapisane w ten sposób w prawie budowlanym. Jest to adres w stosunku do dyrektora, że dyrektor ma obowiązek zapewnić skutecznie działającą kontrolę wewnętrzną prowadzonych prac projektowych. Nic więcej się pod tym adresem dyrektora nie mówi. A sposób jest dowolny i my się możemy umówić wewnętrznie, że robimy tak, bądź robimy inaczej. Zbigniew. Ale konsekwentnie? Marian. Ale konsekwentnie. Tymczasem raz po raz mamy, i to darujcie, że powiem, że jak dwa piony chcą system A, to trzeci musi mieć system B. Jak jeden pion chce zespół sprawdzający, to dwa muszą natychmiast nie chcieć zespołu sprawdzającego. Niby jeden dyrektor, a to załoga ma rację, ustrojową rację. I ten dyrektor musi na wszystko znaleźć antidotum. Zbigniew, wszystko polega na tym, że nie wprowadzono u nas takiego pojęcia w kraju, tak jak to jest za granicą, że nieważne jest, co kto robi. Za pewien zakres pracy pracownik dostaje pensję i on wie o tym, że jeżeli będzie wykonywał wszystkie polecenia, bo u nas to jest tak. Jak sprzątaczce pan każe coś jeszcze, jakąś posługę zrobić, to ona świadoma, że już jest z punktu pokrzywdzona, że zarabia za mało. To budzi się normalny opór, że nie. Dlaczego ja mam to zrobić? I tak się dzieje u nas, od sprzątaczki w górę. To byśmy doszli do szczebla niemalże ministra na tej samej zasadzie. A gdyby było powiedziane, że przypuśćmy, bez względu na to, jaka będzie, oczywiście podstawowym zadaniem jest sprzątanie, ale jeżeli zajdzie potrzeba, że trzeba tam coś przenieść, że trzeba pomóc i tak dalej, cały wolny czas jest, to jest pracownik do dyspozycji biura bez względu na to, co mu każą robić. I nie ma się czego obrażać, jeśli mu każą coś zrobić. My tego nie potrafimy zrozumieć. Niestety na naszym własnym podwórku, że jeżeli jest brudno w pokoju, to przecież naprawdę nie ma problemu, gdyby ta cholerna szczotka stała w rogu pokoju, i żeby dyżur był, i żeby dla własnego dobra. Marian. Panie inżynierze, to wszystko się zgadza i u nas ten sam jest system, bo w karcie, którą pan podpisuje, jest powiedziane, że zwierzchnik może panu polecić wykonanie każdego zadania i nie ma pan prawa odmówić. Tadeusz. Ale ten zwierzchnik z kolei wie, że te pensje są w jakiś sposób zaniżone i on się czuje skrępowany wymagać ode mnie sprzątania. Rozumie pan? Ale gdyby było powiedziane, że zarabiasz tyle i każdy sobie kalkuje, aha, mam pensję zasadniczą tyle, ta premia dodatkowa jest rzędu 10%, do czego wszyscy zresztą zmierzamy w kraju, że jest to stała jakaś pensja, na podstawie której można ułożyć jakiś budżet, można zaplanować. Jeżeli komuś za mało, to musi sobie gdzieś tam dorobić czy ograniczyć własne apetyty. I on jest na to przygotowany. I wtedy wie, że przyjdzie ten pierwszy i dostanie to. A co on będzie robił w międzyczasie? Oczywiście jakieś usługi. Oczywiście to musi być jakieś takie sprawiedliwe działanie. Że nie będzie tylko ten jeden pracował, a ten drugi będzie siedział tam z boku i będzie sobie cały czas wygodnie siedział. To jest sprawa kierownictwa. I wtedy jest ta zachęta, że on nie czuje się pokrzywdzony, jeżeli będzie musiał coś innego zrobić. I dlatego u nas, jeżeli zostawi się tę premię, do czego teraz zmierzam, premię ruchomą wyższą, która jest w zasadzie trochę taka enigmatyczna, bo właściwie dla obu stron może być, może nie być. To już od razu powstaje niechęć. Dlaczego ja mam to robić, kiedy nie wiadomo, czy ja tę premię jeszcze dostanę? I to się nawarstwia. Jeden z drugim, jeden z drugim. I powstaje takie niemrawe działanie. I dlatego proponuję, żeby właśnie postawić to, co na początku powiedziałem, że właśnie wzmóc nadzór bezpośredni nad wszystkimi pracownikami. Wtedy nie będzie problemu z niczym. Wszystko to się naprawi. Musi być zasada, żeby pracownik czuł się wewnętrznie zadowolony, że nie jest pokrzywdzony, że nie jest pokrzywdzony. I wtedy różnica nawet, że ktoś będzie zarabiał nawet 3 razy tyle od niego, nie jest istotna. Ważne jest, że to, do czego się pracownik przyzwyczaił i może na to liczyć, żeby ona była ciągle stała i w miarę, powiedzmy, wzrostu cen, nabywanych kwalifikacji, stażu i tak dalej, żeby ten czynnik stały wzrastał. To podstawowa, elementarna sprawa. Zbigniew. Przepraszam, jeszcze dodam, bo trzeba będzie już kończyć, żeby twój czas uwolnić. Czy moglibyśmy, czy możemy wyjść do kolegów z taką świadomością, że te sprawy będą jeszcze raz przeanalizowane, że ten przelicznik ulegnie jakiejś zmianie, czy nie? Tadeusz. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to tak zostało jak w tej chwili. Marian. Ja muszę nad tym po prostu pomyśleć. Wobec tego to, co powiem, to nie jest odpowiedzią. Byłoby mi najzręczniej, żeby nie przewracać tego, co już zostało zrobione. Nawet będzie jakaś taka, moim zdaniem, niezasłużona, nieciekawa sytuacja w biurze. W wielu miejscach nie macie panowie racji. Jednak w wielu ją macie bezsprzecznie. Do tej części waszych wypowiedzi pragnę się odnieść z szacunkiem i będę się z nimi poważnie liczył. Trudność leży w tym, że konflikt nie polega na błędzie którejkolwiek ze stron. Ja mam to, co mam. Załoga wie, czego chce. Żeby się te dwie rzeczy zeszły, potrzeba dużej pracy mojej nad stworzeniem nowych warunków. Potrzeba jeszcze większego zrozumienia załogi i wynikającej stąd wytężonej pracy całej załogi, tak aby jak najszybciej wytworzone zostały dodatkowe środki materialne, które pozwolą na spełnienie tych oczekiwań. Myślę, że te najbardziej bolesne sprawy wspólnie załatwimy jeszcze w przyszłym miesiącu. Poważny procent, mam nadzieję, że załatwimy w ciągu najbliższych miesięcy. Reszta będzie musiała poczekać na przeszeregowania styczniowe. Może uda mi się to zrealizować.